Rozważymy dzisiaj czwarty rozdział Biblii, albo jak to woli, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czwarty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz, czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, który rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę się ukryć przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do mnie: nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Mehujaela. Mehujael zrodził Metuszaela. Metuszael zrodził Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej imię drugiej Sylla. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach, a imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Również i Sylla urodziła Tubal-Kaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu na imię Set, mówiąc: dał mi Bóg innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Bracia, siostry, ta historia jest nam znana. Często o tym mówimy, często słyszymy o tym, czy może nie my bezpośrednio, a dzieci nasze na szkółkach. Często niektórzy żartują, mówiąc: dlaczego Abel zabił Kaina, brata swego? I ktoś, kto nie pomyśli nad tym pytaniem, teraz myśli, nie wiem, no pewnie zazdrości, prawda? Przecież wiadomo, że Abel Kaina nie zabrał, było odwrotnie. Ta historia jest bardzo znana i ona niesie ze sobą duży ciężar treści. I ona jest znakomitą analogią do sytuacji, która była w rodzinie Izaaka, syna Abrahama. Pamiętacie, Izaak miał 2 synów. Ezaw starszy i Jakub młodszy. Ezaw silny, dobrze zbudowany, pracował w polu. Polu jest ciężka praca. Podobnie tutaj Kain pracował w polu. I tam Ezaw nie bardzo traktował Jakuba, swojego brata. Ale zauważmy jedną rzecz. Kain był pierworodnym i Ezaw był pierworodnym. I gdy Kain się urodził, w rodzinie Adama było święto. A gdy urodził się Abel, pominięto to jakby, no... To nie to samo, co Kain. Patrzcie, czytamy tutaj w tym pierwszych wierszach. Gdy urodził się Kain, to Ewa rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Wiemy, że w czasach biblijnych syn pierworodny to był ktoś wyjątkowy. To był ktoś wyjątkowy. Po pierwsze, otrzymywał od ojca błogosławieństwo, którego się tak domagał Ezaw po odrzuceniu tego błogosławieństwa i pierworodztwa. Z płaczem domagał się od Izaaka błogosławieństwa, którego nie otrzymał, bo już mu się to nie należało, ale Kain jako pierworodny odziedziczył błogosławieństwo. Był tym, który miał to otrzymać od ojca. Pierworodny jest chlubą dla ojca. Ojciec czuje się dumny. W tamtych czasach. Teraz, wiecie, obojętnie jaka płeć dziecka jest, kiedy dziecko się rodzi, wszyscy mówią, ale było zdrowe, prawda? Ale było zdrowe. To były narody semickie i tam było troszkę inaczej. Tam jak, gdy było małżeństwo i rodziły się dzieci i gdy rodziły się córki na przykład, a brakło syna, no ta rodzina była troszkę w niełasce wśród sąsiadów, wśród nawet swoich najbliższych krewnych. A gdzie potomek rodu, gdzie syn, który obejmie po ojcu ten majątek, to całą chwałę, gdzie jest ten syn? Tutaj widzimy od razu, pojawiły się dwóch. Pojawił się pierwszy Kain. Był chlubą ojca, przejmował jego obowiązki na starość, miał tak zrobić. Dziedziczył podwójną część majątku jako pierworodny. Miał, odziedziczył ojcowski zawód, bo Adam też był rolnikiem. Kiedy zgrzeszył w raju, pamiętamy, co Bóg powiedział do Adama? Będziesz ciężko pracował w polu, a ziemia nie będzie chciała ci rodzić, prawda? Będziesz ciężko zdobywał swój chleb w polu. Adam był rolnikiem i Kain, jego syn, objął ten sam zawód po nim. Został rolnikiem. Potem, kiedy ojciec umiera, kto przejmuje władzę jako pan rodu nad wszystkim? Pierworodny. To wszystko miał Kain objąć. Kiedy rodzi się Abel, już Ewa nie jest taka skłonna. Otrzymałam go od Pana. Nie ma takiego aplauzu, nie ma tego entuzjazmu. Nawet samo imię, wiecie, co to znaczy imię Abel? Słowo Abel było użyte, kiedy król Salomon pisał swoją księgę kaznodziei. Napisał marność nad marnościami. Czyli Abel to marny, słaby, delikatny. A w tłumaczeniu Kain znaczy kowal, włócznia albo dostać coś od Pana. I pamiętacie jeszcze druga sytuacja, analogiczna. Synowie Isajego, ojca Dawida, było ich 8, Dawid był najmłodszy. Co robił Dawid? No to pasie trzodę, bo to niewielki wysiłek potrzeba do pasania, do pilnowania trzody. Niech tam pasie owieczki. Abel czym się zajmował? Pasał owieczki. Pasał owieczki. Tylko z tą różnicą, że Abel kochał Boga. Kain służył Bogu może bardziej w taki sposób rytualny. Serce nie pałało do Boga. Serce do Boga nie pałało. I po jakimś czasie, Słowo Boże nie mówi jakimś, nie określa dokładnie, obydwaj złożyli ofiarę. Od początku istnienia świata opisanego w Biblii. Od kiedy ludzie zaczęli służyć Bogu Jahwe, kiedy pojawił się jakikolwiek termin, znaczy jaka ofiara złożona Bogu, z czego się ofiary składano? Z czego ofiary składano? Co było najważniejsze? Chociaż w Biblii, w drugich księgach mojżeszowych jest opisana ofiara z płynów, jest ofiara z pokarmów, jest. Ale jaka ofiara była najważniejsza? Gdzie się przelewało krew? Ze zwierząt. Kain był rolnikiem, to nie mógł złożyć ofiary ze zwierzęcia, złożył z płodów rolnych. Kiedy Bóg przyjmuje ofiarę? Kiedy jest przelana krew? Dlaczego Bóg przyjął ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus? Dlaczego? Że Jezus przyszedł na świat, głosił Ewangelię, on modlił się na Górze Oliwnej, dobrał sobie 12 uczniów, czynił wspaniałe cuda, rozmnożył wino na weselu, wskrzesił młodzieńca, uzdrowił chorą kobietę na krwotok. Dlatego, że została przelana krew, Jezus umarł i zmartwychwstał. Abel złożył ofiarę, która była zgodna z tym, co oczekiwał Bóg, a po drugie, kiedy Abel składa ofiarę, sercem był z tą ofiarą. I Bóg tę ofiarę przyjął. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. I zauważmy jedną rzecz. Mowa jest o Ablu, który złożył ofiarę z pierworodnych. Często jest przyjmowane, że pierworodne to jest najlepsze. A kiedy czytamy o Kainie, złożył z płodów rolnych. Aby było, dam Bogu. Nie te pierwsze, najlepsze, pierwociny. Dam, złożę Bogu ofiarę, niech ma. Abel złożył coś najcenniejsze. Poświęcił się. Nie zawahał się poświęcić to, co najcenniejsze. Tak jak Bóg Ojciec poświęcił Syna, nie miał nikogo bardziej cennego jak Niego, jak Jego. Poświęcił Jezusa Chrystusa. Gdy to Kain zobaczył, nie wiem, w jaki sposób Bóg dał do zrozumienia, że ofiara Kaina została odrzucona, a ofiara Abla została zaakceptowana. Wtedy Kain się zupełnie zmienił. Wyraz jego twarzy się zmienił, posmutniał. W sercu jego narastał gniew. Często smutek jest z gniewem połączony. Widzą, są różne rodzaje smutku. Jest smutek ku upamiętaniu, jak mówił apostoł Paweł w swoich listach. Ale ten smutek, który miał Kain, był smutek ku śmierci. Który też mówi Paweł. Niektórzy mężowie Kościoła nazywają smutek jednym z grzechów. Bo kiedy ktoś nie ma radości Bożej, ma smutek, jego serce oddala się od Boga. Kain zaczął nienawidzić swego brata. W sercu jego zrodził się gniew. Dlaczego? Bo jego bratu się powodziło. Bo jego brat był błogosławiony. Jakbyśmy do ciebie powiedzieli, ma lepszy samochód ode mnie. Ja kupiłem dom w kredycie, on pobudował się bez kredytu. Ma zdrowe dzieci, moje chorują. Można mnożyć przykłady. To było coś podobnego. Kain nie zniósł powodzenia swego brata. Wiecie skąd wiadomo? Kiedy Abel już nie żył, 9 wiersz, Bóg mówi do Kaina tak. Gdzie jest twój brat Abel? Pyta się Bóg Kaina. Kain odpowiedział, nie wiem, czy jestem stróżem brata mego? Co według was to znaczy? Co mi Abel obchodzi? To nie jest już miłość. Czy coś się zmieniło od tamtego momentu do dzisiejszych czasów? Nie, nic się nie zmieniło. Dalej niektórzy w zborze mogą powiedzieć, co mi on obchodzi? Nie ma go w zborze 2 tygodnie, 3 tygodnie. Nawet nie zauważam, że go nie ma, bo on dla mnie był, jak wiecie, jak paproch. Tak, takiego słowa użyję. I nie martwią się, patrzcie, nie ma go już 2 tygodnie, nie ma jej już 3 tygodnie. I może zadzwonię, może zapytam, może pastor wie, może ktoś tam wie, co się dzieje z tą osobą. Może chora, nie ma jak się skontaktować. Niektórzy nic nie mówią, tylko myślą, a co mi on obchodzi? Nie ma może takiej sytuacji jak tutaj, takiej fizycznej, odebranie życia. Nie przez przypadek, tylko w afekcie, czyli inaczej z przemyślenia, z decyzji. To nie był przypadek, wiecie, że jak to w rolnictwie zdarzają się wypadki, prawda? Teraz jest czas, kiedy na polu dużo się pracuje i słyszy się o wypadkach. A dziś rękę włożył, a coś nie wyłączył maszyny, a czegoś nie dopatrzył, no i coś tam, jakaś kontuzja, czy życie odebrane. Zdarza się. Przykre to bardzo jest, ale no wiadomo, takie jest życie na razie, że to się zdarza. Zdarzają takie wypadki. Tu Kain, chodź ze mną na pole, mówi do Abla. Po co? Popracujemy, Abel myślał? Kain był wyrachowany, wiecie, a Abel, czytamy, kiedy tak o nim się może dużo nie mówi, ale nawet Jezus o nim wspominał i apostoł Paweł w swoich listach. Abel miał taki, był taki czysty, ufny, taki nieskazitelny. On jakby wiedział, że wszystkich trzeba akceptować, że ziemia trzeba się jakby no dzielić ze wszystkimi, każdego trzeba miłować, nikomu nie wolno zazdrościć. Taki był, taki Abel, taki delikatny. Patrzcie, taki sam był podobnie jak Dawid. Pamiętacie jak Dawid? Pracował przy trzodzie, wezwano go, Samuel go namaścił na króla, Dawid został królem. Kilkanaście lat po namaszczeniu, nie od razu, objął tron i był najlepszym królem, jaki Izrael do dzisiaj miał. Dlaczego? Bo rozumiał ludzi, potrafił im współczuć. Kochał swoich podwładnych. Król to z reguły wymaga. Dawid wymagał, ale dużo wymagał od siebie. Wymagał też od ludzi i szanował ludzi. Kiedyś wydał dyspozycję dla swoich dowódców, dla swoich żołnierzy, kto przyniesie mi wodę ze studni betlejemskiej, która w tym czasie była zajęta przez wojska filistyńskie. Czy to jest wyrok śmierci, jak tam pójdziemy? Pobiegło chyba 3 pobiegło. Pojechało. Z narażonym życia przynieśli tą wodę dla Dawida. Myśleli sobie, no król spragniony, no to przyniesiemy. Niech wypije. Mamy o szklaneczkę pełna wody, wypije. Dawid przez szacunek do swoich ludzi nie mam serca wypić tej wody. Jak to ja mam tak sobie wypić tą wodę taką jednym haustem, 2-3 łyki i co? A oni z narażem życia tą wodę mi przynieśli? Wyleję ją jako ofiarę spłyną dla Pana. Przez szacunek do tych ludzi. I tam Słowo Boże mówi, przez to coraz większy szacunek miał u swoich ludzi. Ludzie kochali go, a on kochał ich. Taki był Abel. I często zbory dzielą się na Kainów i na Ablów, wiecie? Kiedy słyszymy historię o Kainie i Ablu, każdy razu jakby utożsamia się z Ablem. Że jako ten poszkodowany. No jak tak można zabić kogoś? Brata. Brata. Do ciebie można potwierdzić takie przysłowie, prawda? Najlepiej się z rodziną wygląda na zdjęciu. Gdyby tam wtedy były aparaty, by zrobili zdjęcia Abla i Kaina. I na zdjęciu było fajnie. Czytamy takie słowo. Hebrajczyków 11, rozdział, wiersz 4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Widzimy, a skąd człowiek może wiedzieć, czy Bóg akceptuje jego ofiarę, czy nie akceptuje, czy Bóg akceptuje jego życie, czy nie akceptuje, czy podoba się Bogu nasze postępowanie, czy się Bogu nie podoba. Słowo Boże nie mówi, w jaki sposób to otrzymał, ale może miał pokój w sercu. Może czuł niesamowitą radość. Może w jakiś fizyczny sposób Bóg mu pokazał. Kain myślał, na darmo złożyłem tę ofiarę. No złożyłem, no i co z tego? I kiedy myśli powziął Kain, żeby zabić Abla z takich irracjonalnych powodów, pamiętacie sytuację i wiecie, to tak jakoś tak dziwnie jest. Pasuje pewne sytuacje. Jakub z Ezawem nie potrafili się dogadać. Później na końcu pojednali się. Ale przez całe życie były zawsze jakieś zatargi między nimi. Jakub miał 12 synów. Też nie potrafili się dogadać. No też winy trochę Jakuba, bo faworyzował synów. Tych najmłodszych, szczególnie z Racheli, tych dwóch faworyzował. Ale też nie mogli się dogadać. Chcieli zabić Józefa. Dlaczego? Nie akceptowali pewnych rzeczy. Nie było miłości między nimi. Między nimi w ogóle nie było miłości. I kiedy Bóg powiedział do Kaina, widząc jego gniew, przed u drzwi twojego serca czyha grzech, lecz ty masz nad nim panować. Dlaczego u drzwi serca Kaina czekał grzech? Bo on dopuścił do tej sytuacji. Pielęgnował swoje myśli, podsycał tak do ognia, prawda, dolewasz benzyny. Ogień teraz większy, coraz większy, że tam cokolwiek, drewna dorzucasz, ogień jest coraz większy. Zamiast zgasić ten ogień, który nie powinien się palić, ogień gniewu, nienawiści, Kain go podsycał. Bóg zobaczył, że musi wkroczyć, bo ta sytuacja jest już, przekracza granicę. U drzwi twojego serca jest grzech. Dlaczego? Bo wszystko jest przez myśli. Myślisz o nim. I człowiek siedzi i myśli. Temu się powiodło, patrz. I w tej sytuacji mu się powiodło. I w tej, i w tamtej mu się powiodło. I wyliczamy, co mu się powiodło. A nie myślimy, w czym nas Bóg błogosławił. Tylko myślimy, w czym nam się nie powiodło. I robimy takie porównanie o silnym kontraście. U siebie wyliczamy minusy, którym Bóg mnie nie wysłuchał, a u brata widzimy plusy. Zbyt dużo plusów, bracia i siostry. Zbyt dużo. Zbyt dużo plusów. Słowo Boże mówi tak. Filipian 4, rozdział, wiersz 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, i godne pochwały. Gdyby tym się napełniał Kain, nie miał myśli negatywnych o swoim bracie. Bóg go błogosławił, chwała Bogu. Nieraz z tego miejsca pastor nawołuje, mówi, cieszcie się, jak komuś Bóg błogosławi. Pamiętam słowa naszego pastora, kiedy ktoś kupił sobie samochód. Pastor mówi, ja się cieszę w taki sposób, jakbym ja sobie samochód kupił. Niektórzy może myśleli, jak to możliwe? A człowiek musiał się tego nauczyć. Nie myśleć o sobie. Cieszyć się z czyjegoś błogosławieństwa. A może się tak zdarzyć, że kiedy ja będę potrzebował pomocy, ten brat mnie podwiezie. Zdarzy się. A jakby nie miał czym? Cieszmy się z tego, co inni dostają. To jest braterstwo. W listach czytamy: pomnażajcie cnotą poznanie, poznanie błogosławieństwa, ten braterstwo, braterstwo miłością. Abel był bratersko nastawiony, miłością do Kaina, Kain odwrotnie. Między nami musi być braterstwo, bracia i siostry. Bo zawsze się zdarzy, że Bóg pobłogosławi tego brata, a tego na razie nie. Nie mówię, że nie, na razie nie. I co wtedy będzie? Nienawiść? No bo jak to się stało, że ja nie jestem niebłogosławiony, a on znowu błogosławiony? To jest niedopuszczalne. Może zeszli plagi egipskie na niego, ale tylko się nie pomyl, nie na mnie, prawda? Jesteśmy jedno ciało. I zobaczmy, morderstwo, pierwsze morderstwo, kiedy się pojawiło? Kiedy Adam popadł w grzech. Raptem to było drugie pokolenie, które się pojawiło na ziemi. Jak to szybko poszło od razu. Jak to szybko poszło. Kiedy brak między nami jest miłości, pojawia się obmowa, waśnie, spory. I to najgorsze jest obojętność. Bo kiedy jest obojętność, miłość zaczyna przygasać. Nie ma prawa być obojętności wśród dzieci Bożych. Znaczy nie to, że ja nie jestem obojętny na moje potrzeby. Chodzi o obojętność na cudze potrzeby. Obojętność na cudze potrzeby. Dla Kaina Abel był obojętny. Do czasu, kiedy Bóg pobłogosławił Abelowi. Wtedy obojętność już przerodziła się w nienawiść. Obojętność to jest początek. To ma być miłość. Ma być miłość między nami, bracia i siostry. Czytamy w Izajasza 34 rozdziale, wierszu 16. Badajcie pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak. Żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazało i Jego duch zgromadził. Biblia jest wszystkim, bracia i siostry. Przez Biblię przewija się jedna myśl. Mamy się nawzajem miłować. Mamy się nawzajem miłować. W Efezjan 3 rozdziale, wierszu 10 czytamy, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Kiedyś jedna osoba mnie zapytała o ten fragment z listu do Hebrajczyków. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów. Myślę, no Bóg ci wtedy błogosławi, prawda? Przychodzisz i spotykasz się z Bogiem, z braćmi, siostrami. To jest jakby społeczność, ciało Chrystusowe. Inna jest społeczność w domu, indywidualna, a inna jest, kiedy przychodzisz do kościoła. Ale dzisiaj czytam ten fragment. Przez Kościół objawia się różnorodność, mądrość Boża. W jaki sposób? Na kilka sposobów. Między innymi wskazalnicy, żeby nauczanie przez Ducha Świętego, jak należy postępować, wtedy jesteśmy mądrzy. Bożą mądrością. I to jest społeczność między nami. Poznajemy się, nawiązujemy relacje. Tu nawet rodzą się przyszłe małżeństwa. Jeden ma problem, powie drugiej osobie, ja będę się modlił o ciebie, czy będę się modliła. Pożycz pieniądze, pożyczę ci na przykład, pomogę ci to zrobić, tamto zrobić. To jest relacja. To jest Kościół. Jedni drugich brzemiona noście. A tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Nie mojżeszowy, Chrystusowy. To jest miłość. Już nie będę cytował 13 rozdziału 1 listu do Koryntian, psalmu miłości. Możemy sobie go w domu przeczytać. Wszystko, co złe, zaczyna się od myśli, bracia i siostry. Przyjdzie myśl i albo ją odrzucimy, albo zaakceptujemy, będziemy ją karmić. Apostoł Paweł powiedział, wszelką myśl, która sprzeciwia się Bożej nauce, zmuszam do posłuszeństwa Chrystusowi. Zmuszam do posłuszeństwa, ma być posłuszna. Widzisz, Bóg błogosławi tym ludziom, a ty nie masz błogosławieństwa. Modlisz już tyle lat i brak ci tego błogosławieństwa. Czujesz się czasami, że w twoim życiu Boga nie ma. Bóg cię zostawił, Bóg się odsunął od ciebie. Masz takie wrażenie. A z reguły jak człowiek przeżywa trudności, to tym bardziej Bóg jest przy nas. Tylko nie daje się poznać. Tym bardziej Bóg jest przy nas. To ciesz się z błogosławieństwa, które otrzymuje brat i siostra. A wtedy Bóg cię będzie bardziej błogosławił. Ciesz się, że ktoś ma radość, a ty bezpośrednio nie masz. W jakiejś rodzinie rodzi się dziecko. A co ja będę się cieszył, że to nie moje dziecko? Wszyscy się cieszą, prawda? Przed Bogiem, co jest ważniejsze przed Bogiem? Jakie więzy? Krwi czy więzy duchowe? Więzy duchowe. Więzy duchowe. Bo z Jezusem nas nie wiążą więzy krwi, tylko więzy duchowe. Bóg Ojciec nie jest naszym Ojcem przez więzy krwi, tylko więzy duchowe. Krew i ciało nie dziedziczy Królestwa Bożego. Ciało idzie do ziemi, jak mówi Słowo Boże, a duch wróci do Boga, który go dał. Mamy się miłować tą miłością, którą dał nam Jezus, agapę, tak zwaną decyzyjną miłością. Zawsze będzie, że Boże błogosławieństwo nie będzie takie, wiecie, sprawiedliwe, jak to niektórzy określają. Wszystkim porówno. Od dzisiaj wszyscy kupują Audi A6 nowiutkie, ten sam kolor, te same wyposażenie. Wszyscy mają te same domy, te same spodnie, sukienki, wszystko to samo. Od dzisiaj ja farbuję włosy na blond, jak siostra Agnieszka. Wszystko ma być porówno. Wiecie, porówno to nie znaczy sprawiedliwie. Bo niektórym błogosławieństwo, które Bóg daje, sprawi, że człowiek się przybliży do Boga, a niektórym błogosławieństwo, którym Bóg, na które człowiek liczy, że Bóg da, o tak powiem, może go wpędzić do grobu. Pamiętacie to świadectwo, które brat Marcin mówił ostatniego piątku? Czy chyba to była w niedzielę? W piątek, nie w niedzielę to było. O tych trzech braciach, którzy byli prześladowani w swoim kraju. Taki łomot dostawali, znosili prześladowanie w imieniu Chrystusa. Trwali przy Bogu pomimo skrajnych rzeczy, które doświadczali. Bóg tak sprawił, że wyrwali ich. Przywieźli do Stanów Zjednoczonych, dali im wszystko, domy, pracę, wszystko. Skończyły się prześladowania, było jakby normalne życie. Wszyscy od Boga odeszli. Nawet Słowo Boże mówi w jednym fragmencie. Im więcej wam błogosławię, tak parafrazuję dokładnie, tym bardziej ode mnie odchodzicie, tym bardziej innym Bogom służycie. Dlatego nie będzie tak, że będzie Bóg sprawiedliwie błogosławił. Znaczy sprawiedliwie, każdemu Bóg błogosławi, tylko w ten konkretny sposób ci nie będą ludzie tak samo dostawać. Błogosławieństwo Bóg dla każdego ma. Ale najważniejsze, jak Jezus powiedział, nowe przymierze daję wam. W Ewangelii Jana czytamy, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem. Czy Jezus miał dom? Nie. Nie miał gdzie głowę skłonić. Wszyscy inni mieszkali praktycznie. Często murowane domy były. Inne jak dzisiaj, ale były. Jezus nie miał gdzie by głowy skłonić. Czy Jezus zazdrościł komukolwiek? Czy siał gromy? Czy Jezus chodził smutny? Bo miał gorzkość w sercu? Nie było takiej możliwości. Jezus cieszył się, że innych Bóg błogosławi. Cieszył się. Bo to są moi bracia i moje siostry. Bo to są moi bracia i moje siostry. To przycytowałem. Ewangelia Jana 13, rozdział 34-35. Nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to się przejawia, przez całą Biblię to się przejawia. I Bóg zdania nie zmieni, jeśli chodzi o to. Do zboru będą przychodzić nowi ludzie. A jeśli nie będzie miłości względem nas, nie będzie, powiem, miłości. Miłość jest, bo mówimy, no ja lubimy cię, no akceptujemy, prawda? Nie ma takiej, wiecie, takiej miłości, takiej na zabój, jak to niektórzy mówią. Cokolwiek mi zrobisz, i tak będę cię kochał. Ale Bóg musi widzieć, że płamy miłością do Niego, po pierwsze, i do siebie nawzajem. Chociaż list Jana mówi tak, jeśli mówisz kocham Boga, a nienawidzisz brata, chociaż w naszym towarzystwie nie mówisz się słowa nienawidzić, no nie lubię. Nie lubię. To niemożliwe, żebyś kochał Boga, którego nie widzisz, bo brata swego widzisz. Cały czas jest to samo. Na początku Kain miał problem z akceptacją Abla i do dzisiaj często ludzie nie akceptują się. Nie wiadomo dlaczego. Bo jaki powód miał Abel, nie akceptując Kain, nie akceptując Abla? Jaki powód był? Powiedzcie mi, no. Abel napożyczał od Kaina pieniędzy i nie oddał, tak? Coś może nakradł. Coś krzywdę mu jakąś zrobił. Wiecie, inaczej, jak to czasami pamiętamy w XVIII wieku. Jeden drugiego zabił za kobietę. Na wojnie. Sprawa honorowa, prawda? Pojedynek, stajemy naprzeciwko siebie, pistolety, no i jakby no to jeszcze można zrozumieć, no jeszcze można. Ale Abel? Taka spokojnota? Taki wrażliwy, delikatny prawie poeta. Pewnie siedział przy tych owieczkach i tam może do Boga śpiewał, może ptaszki obserwował, a Kain harował, prawda? Ale nie było między nimi połączenia. U nas też są ludzie, którzy pracują ciężko fizycznie, niektórzy bardziej umysłowo, niektórzy woleliby wiersze pisać, niektórzy woleliby przy opacie, drudzy woleliby jak dyrektorować. Każdy ma inny dar. Ale jednym ciałem jesteśmy. List do Koryntian mówi, dla wstydliwych części ciała Chrystusowego dbamy o większą przyzwoitość, większy szacunek. Dbamy o nie bardziej. Troszczymy się, bo one są słabsze. Noga jest silna, ręka jest silna. Niektóre członki są słabsze, delikatniejsze, ale potrzebne, bardzo potrzebne i trzeba dbać o nie. Oczekujemy na Boże błogosławieństwa. Mieliśmy słowo prorocze teraz. Bóg ześle nam obfitość Bożego błogosławieństwa. Ale miłujmy się, bracia i siostry. Przebaczajmy sobie nawzajem. Nie raz, nie dwa. Jak Piotr pytał Jezusa. Cały czas sobie przebaczajmy. Przypominajmy, co ten brat dla mnie uczynił dobrego, a co ta siostra dla mnie uczyniła dobrego. Nie myślmy, co złego uczyniła, nie rozmamitujmy tego. Przebaczajmy, tylko myślmy pozytywnie o swoich braciach, swoich siostrach. Bo to jest nasza rodzina. Najbliższa rodzina. a to rodzina będzie się jeszcze powiększać. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Niech nas napełni tą miłością, którą Jezus ogłaszał. To nie było tylko nakaz miłości, to było przymierze zawarte z nami. Przymierze miłości. Miłujmy się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.